Od północy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Tarcza finansowa 2.0 ma objąć mikro, małe i średnie firmy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność ze względu na pandemię. Z nami jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
No to może teraz o tej kolejnej tarczy, która od północy ma zacząć bronić, chronić, dlatego że można składać te wnioski. Na czym polega ta pomoc dla przedsiębiorców?
No właśnie tutaj proszę ojca, trzeba rozróżnić, bo tych tarcz było i jest ciągle trochę. To znaczy to są tak zwane tarcze rządowe, te, które są uchwalane przez Sejm i chodzi tutaj o pieniądze z takich funduszy jak Fundusz Pracy, fundusze zarządzane przez ZUS czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I to są tarcze głównie skierowane na ratowanie zatrudnienia. Natomiast ta tarcza finansowa, to jest druga już tarcza finansowa, to jest taka tarcza pozabudżetowa, zarządza ją Polski Fundusz Rozwoju i tak naprawdę ta tarcza ma zapewnić płynność przedsiębiorcom, które właśnie z powodów tych ograniczeń covidowych muszą ograniczyć albo zawiesić swoją działalność. To także oczywiście służy o obronie z zatrudnienia. Jeżeli chodzi o tę tarczę finansową, to rzeczywiście pomoc tutaj możemy uzyskać bardzo szybko, jak ojciec zauważył. Od dzisiaj są składane wnioski, one są składane drogą elektroniczną poprzez system bankowy. Każde przedsiębiorstwo ma swój rachunek w banku, w związku z tym w tym banku przez ten bank aplikuje o te środki. To jest standardowy, króciutki formularz i proszę sobie wyobrazić, te wnioski nie są rozpatrywane przez ludzi, tylko są rozpatrywane przy pomocy pewnego algorytmu. Więc tak naprawdę przyjmuje je komputer, on je akceptuje, jeżeli to znaczy ma wgląd w rachunek firmy, w jej obroty i tak dalej, dlatego że idzie to przez bank, gdzie firma ma rachunek. I w zasadzie po 48 godzinach od złożenia wniosku na koncie firmy pojawiają się automatycznie pieniądze. Proporcjonalnie do poniesionych strat. Tu oczywiście trzeba rozróżnić, bo w przypadku tej tarczy finansowej akurat rozróżnia się przedsiębiorstwa, tak zwane mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników i tutaj wsparcie jest na jednego pracownika w zależności od poziomu spadku dochodów, jeżeli te przychody w ciągu ostatniego kwartału albo od kwietnia do grudnia tego roku spadły przynajmniej o 30%, to można się spodziewać wsparcia 18 tysięcy na jednego zatrudnionego. Jeżeli spadły powyżej 60%, to aż 36 tysięcy na jednego zatrudnionego. Więc w zależności od ilości zatrudnionych to wsparcie się uzyskuje. Co więcej, jeżeli to zatrudnienie się utrzyma do końca tego roku, to ta swoista subwencja, bo to jest, ma taki charakter, zostanie po prostu umorzona. Natomiast jeżeli tak? chodzi o małe i średnie firmy, to tutaj oczywiście ten spadek przychodów ma być podobnie działa, natomiast tutaj pokrywa się straty brutto poniesione przez taką firmę w wysokości 70% i te straty od listopada do marca przyszłego roku. W związku z tym te straty trzeba prognozować. Lepiej prognozować je pesymistycznie, że one będą większe. W związku z tym ta dotacja wtedy będzie większa. Więc jeżeli na przykład firma, nie wiem, hotel gdzieś tam, ze względu na to, że ma zakaz prowadzenia działalności, ponosi stratę w tym okresie rzędu, no nie wiem, 100 tysięcy, to 70 tysięcy dostanie na pokrycie 70% tej straty i te pieniądze także, jeżeli utrzyma zatrudnienie, zostaną w końcu roku, ta subwencja zostanie umorzona. Więc to jest najprostszy z możliwych system. Tak jak powiedziałem, wszystko dzieje się drogą elektroniczną, a pieniądze pojawiają się błyskawicznie na rachunku przedsiębiorcy. Ta forma pomocy była stosowana po pierwszej fali COVID-a. wtedy skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw no jeszcze większe pieniądze, bo teraz sumarycznie to ma być około 25 miliardów złotych. Wtedy skierowano ponad 60 miliardów złotych i te środki cieszyły się ogromną popularnością. Przedsiębiorcy rzeczywiście dostawali te pieniądze błyskawicznie, bez żadnych zbędnych, długich procedur administracyjnych. Oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć, to jest jasne, że to nie jest tak, że co przedsiębiorca napisze, to na to dostanie pieniądze. To jest oczywiście weryfikowane. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorstwo wprowadził instytucje publiczne w błąd, no to musi liczyć się z odpowiednimi sankcjami. Ale zakładam, że ludzie no w związku z tym, że mają zakazaną działalność, te straty ponoszą, że wykazują je w rzeczywistości bez zbędnej biurokracji, otrzymują błyskawicznie pieniądze, co pozwala im pokryć straty i po prostu przetrwać ten najtrudniejszy czas.
To pytanie też, panie pośle, związane z pomocą. Otóż gminy górskie domagają się większej pomocy od rządu. Dotychczasowe działania, jakie zostały podjęte w odpowiedzi na kryzys gospodarczy dla samorządów z tych gmin, wydają się niewystarczające. Rząd adresuje do nich środki w wysokości miliarda złotych do samorządów gmin górskich. To nie rozwiązuje, jak mówią przedsiębiorcy, ich problemów. Samorządowcy chcą otwarcia gospodarki w reżimie sanitarnym. Przedsiębiorcy zapowiadają, że nawet mimo reżimu będą się otwierać, bo zbankrutują. Z kolei słyszymy, że będą masowe kontrole i kary dla firm, które wbrew zakazowi wznowią działalność. Czy no, czeka nas takie, no, takie wzajemne mocowanie się, no pewnie z jakiejś też rozpaczy tej sytuacji, która trwa i trwa.
Proszę ojca, no tutaj mamy ten taki delikatną linię pomiędzy no tym, co się dzieje z zachorowaniami i naszym zdrowiem, a więc ilością przebywających w szpitalach i korzystających z respiratorów i niestety liczbą zgonów. I to mimo tego częściowego lockdownu utrzymuje się niestety na dosyć wysokim poziomie. Te codzienne komunikaty, no to jest około 10 tysięcy czasami troszeczkę mniej zakażonych. W konsekwencji także no około 300-400 ofiar śmiertelnych dziennie. I w związku z tym to jest ta delikatna linia. Jakby otwieranie kolejnych działów, to są konsekwencje także tego, co działo się na święta, w okolicach Sylwestra. Mimo tych obostrzeń, no część z nas tego nie przestrzegała i teraz z takim przesunięciem 2-3-tygodniowym mamy tego konsekwencje, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, ilość zajętych łóżek szpitalnych i niestety zgonów, szczególnie ludzi w starszym wieku, bo młodsi troszeczkę łagodniej przechodzą tę chorobę, no, oczywiście nie zawsze, ale starsi niestety bardzo często, to jest respirator i niestety bardzo często także ofiary śmiertelne. To jest niestety bardzo smutny obraz. I z drugiej strony rzeczywiście no, dążność do tego, żeby możliwie szybko likwidować te ograniczenia, otwierać gospodarkę. Więc to jest niesłychanie delikatny obszar. Dlatego tak silna pomoc. Proszę ojca, ja tylko przypomnę, że w tym kryzysie lat 2008-2009, proszę sobie wyobrazić, że no wtedy był potężny kryzys światowy, europejski, a także w konsekwencji w Polsce. I wtedy ówczesny rząd skierował do przedsiębiorstw sumarycznie przez całe te dwa lata pomoc rzędu 9 miliardów złotych. W tej chwili ta pomoc liczy już 175 miliardów, a jeżeli uruchomimy tę tarczę, o której właśnie przed chwileczką rozmawialiśmy, to będzie kolejne 25 miliardów, a więc to będzie 200 miliardów złotych skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i pracowników w różnych instrumentach, nie tylko tych, o których mówiłem, subwencyjnych, ale także umorzenia składek ZUS-u, pożyczek, dofinansowań kosztów zatrudnienia i tak dalej. Więc tych form jest sporo. Są to niewyobrażalne pieniądze. I to są pieniądze nas wszystkich. One się nie biorą znikąd, one pochodzą albo z budżetu ubiegłorocznego, tegorocznego, z pieniędzy pożyczonych także, trochę z pieniędzy europejskich. Więc to jest koszt, który ponosi całe państwo. I ja zdaję sobie sprawę, że rząd stoi przed właśnie wyborem, jak kierować tymi obostrzeniami i otwieraniem gospodarki, żeby nasz system ochrony zdrowia to wytrzymał. Bo proszę ojca, mieliśmy taki moment pod koniec poprzedniego roku, na przełomie października i listopada, kiedy liczba zachorowań dziennych zbliżyła się do 30 tysięcy i wtedy było jasne, że jeżeli to potrwa tydzień czy dwa, to po prostu nasz system ochrony zdrowia się rozsypie. Nie będziemy w stanie przyjąć w konsekwencji odpowiedniej liczby pacjentów, dostarczyć respiratorów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wydawało się, że jesteśmy na granicy wydajności. Na szczęście wtedy te krótkie lockdowny doprowadziły do pewnej redukcji liczby zakażonych i chorujących. No i od tamtej pory ta liczba właśnie waha się w granicach kilkunastu tysięcy, trochę poniżej 10 tysięcy. Przy tych zamknięciach wykonujemy teraz bardzo poważny krok, otwieramy szkoły. 1-3, zdajemy sobie sprawę, że rodzice bardzo często, trudno im sobie poradzić z takimi dziećmi. Co więcej, edukacja zdalna pierwszaka jest po prostu, no co to się dużo oszukiwać, niemożliwa, nie jest w stanie korzystać często ze sprzętu informatycznego albo go nie ma. W związku z tym wykonujemy pewne kroki. Ja się spodziewam, że także w odniesieniu do działalności gospodarczej nastąpią otwarcia, ale one muszą uwzględniać sytuację w ochronie zdrowia. Tej równowagi naruszyć nie możemy, bo jeżeli ją potężnie naruszymy, to po prostu, jeszcze raz powtórzę, ludzie będą umierali pod szpitalami, bo nie będzie dla nich miejsc w szpitalach. Do tego nie, jako cywilizowany kraj nie możemy dopuścić i dlatego właśnie takie delikatne z jednej strony właśnie ograniczenia, z drugiej strony próby otwierania polskiej gospodarki. Więc ja oczywiście rozumiem przedsiębiorców. Nie zawsze to przecież jest tak, że wszystko, co ci przedsiębiorcy do tej pory robili, to było, że tak się wyrażę, w sferze legalnej. Część na przykład, no właśnie kwater na południu, ona była wynajmowana bez prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli się nie prowadzi działalności gospodarczej, nie można liczyć na tę pomoc, o której mówię. Więc ja to wszystko, skomplikowanie sytuacji, także gmin, które przecież korzystają z turystów w ten czy inny sposób, staram się rozumieć. Ale musimy patrzeć w kategoriach ogólnopaństwowych. Jesteśmy blisko poradzenia sobie z tą epidemią, no bo jak widać, te szczepienia rozpędzają się. Mamy około 500 tysięcy zaszczepionych. Wygląda na to, że w przeciągu następnego tygodnia zbliżymy się bardzo szybko do miliona. Jeżeli w tym tempie będziemy się posuwać, zabezpieczymy najstarszych, którzy są najbardziej zagrożeni, później poszczególne grupy zawodowe, to myślę, że ta gospodarka będzie mogła być otwierana szybciej niż sądzimy. No, jeżeli chcemy otwierać szeroko rozumianą turystykę, to do tego muszą być klienci. Więc to nie wystarczy otworzyć hotel czy uruchomić wyciąg na południu. W sytuacji, kiedy ludzie będą się bali pandemii, to po prostu tam nie pojadą. Więc to musi wszystko współgrać. Liczę na to, że no, jednak kierując się rozsądkiem i odpowiedzialnością, będziemy zachowywać się wszyscy odpowiedzialnie i rzeczywiście Polska wyjdzie z tego obronną ręką. Pozytywne sygnały z poprzedniego roku są takie, że udało nam się naszą gospodarkę na tyle ochronić, że najprawdopodobniej Polska będzie miała najniższy w całej Unii Europejskiej spadek poziomu PKB. Ja tylko przypomnę, że jednocześnie mamy drugi po Czechach poziom bezrobocia, najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Więc widać, że tą drogą, którą wybraliśmy, tak jak powiedziałem, tą delikatną pomiędzy ochroną zdrowia ludzkiego i ochroną gospodarki, że to było bardzo racjonalne i skuteczne. I liczę na to, że także w pierwszym kwartale tego roku będzie podobnie i że wszyscy wyjdziemy z tego obronną ręką, choć zdaję sobie sprawę z trudności, jakie ludzie przeżywają, z emocji i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego,
bardzo
ekonomista.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.